Agrobiznes.
Program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Zapraszamy na kolejne wydanie Agrobiznesu na antenie Radia Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś? Oto skrót. Do godziny 6 między innymi powiemy o zagrożeniach dla pszczół i wsparciu dla pszczelarzy.
Są po prostu źródłem zakażenia dla pasiek, które dosyć regularnie stosują leczenie. Dlatego też trzeba wciągać tych pszczelarzy do takiej rzetelniejszej współpracy, żeby jednak bardziej systemowo tę chorobę zwalczać.
Będzie też o wystawie bydła i maszyn do zielonki, a także o rasie białogrzbietej.
Jeżeli chodzi o użytkowość, może nie cechuje je tak duża użytkowość mleczna jak ras komercyjnych, międzynarodowych, ale jest to na pewno rasa, która charakteryzuje się bardzo dobrymi cechami jakościowymi mleka. Ostatnio przeprowadzone przez nas badania wykazały, że bardzo duża część populacji tych krów...
W cyklu Żyj Zdrowo opowiemy, jak przechowywać kaszę, a na zakończenie o programie Energia dla wsi trwa nabór wniosków. Więcej o tym w dalszej części programu. Rozpoczynamy od prognozy pogody na najbliższe dni, a tutaj najważniejsza informacja jest taka, że przed nami kolejne ochłodzenie. Do tego chmury i deszcz. Cieplejszy powiew powietrza w przyszłym tygodniu. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Po kilku cieplejszych dniach i burzowej nocy przed nami znowu ochłodzenie. Dziś temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia od 9 do 12 stopni. Zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W nocy temperatura minimalna od 6 do 8 i przelotne opady, a jutro w sobotę zachmurzenie duże i całkowite, do tego opady deszczu lokalnie o umiarkowanym natężeniu i nadal chłodno, temperatura maksymalna od 10 do 13 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, północny i północno-zachodni. Kolejna noc z soboty na niedzielę z temperaturą od 4 do 6 stopni, do tego chmury i deszcz, a w niedzielę już o kilka stopni więcej, temperatura maksymalna od 14 do 16, do tego zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami możliwe słabe opady deszczu. W nocy z niedzieli na poniedziałek także opady deszczu, a temperatura od 7 do 9 stopni. I z początkiem tygodnia coraz cieplej, ale też będzie burzowo, dużo chmur i przelotny deszcz z temperaturą w poniedziałek od 15 do 17, we wtorek od 19 do 21, w kolejnych dniach do 23, nocami do 10. Krótka przerwa, po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o ochronie pszczół. Słucham Agrobiznesu w Radiu Lublin w piątek 23 maja. Suche lata sprawiają, że występują duże niedobory pyłku, dlatego by chronić pszczoły, warto zadbać o kwieciste ogrody i nasadzenia roślin miododajnych, jak na przykład koniczyna, malina, wrzos czy rośliny zielarskie, w tym lawenda i mniszek. Rolnicy, którzy stosują środki ochrony roślin i nawozy, muszą przestrzegać zasad ich stosowania, uwzględniając zapylacze. Pszczelarze na co dzień walczą z chorobami, które atakują pszczoły i właśnie to leczenie powinno być dokładne i rzetelne, mówi prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, Piotr Różyński.
Jeżeli chodzi o zagrożenia, to należy je podzielić na dwa rodzaje. Z jednej strony to są choroby, które opanowują rodziny pszczele. No i tutaj tym ciągle sztandarowym naszym przeciwnikiem jest waroza, która ze sobą ciągnie szereg chorób wirusowych, często jeszcze nie do końca określonym wpływie na rodzinę pszczelą i powodująca osłabienie tych osobników. No tutaj jak gdyby jest ten problem, że waroza rozwija się przez długi czas w czerwiu pszczelim krytym tak zwanym, czyli pod przygrywką z wosku, gdzie leki nie potrafią jej dosięgnąć i bardzo trzeba jak gdyby wyczulić pszczelarzy na precyzyjne stosowanie medykamentów. No i poza tym dochodzi też kwestia tego, że ona dosyć łatwo, pomimo swoich dużych rozmiarów, przenosi się pomiędzy rodzinami, więc często pasieki, których właściciele zbagatelizowali sobie problem, są po prostu źródłem zakażenia dla pasiek, które dosyć regularnie stosują leczenie. Dlatego też trzeba wciągać tych pszczelarzy do takiej rzetelniejszej współpracy, żeby jednak bardziej systemowo tę chorobę zwalczać.
A przypominamy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis, stawka płatności do jednego pnia to 50 zł. Dopłaty te są przeznaczone dla pszczelarzy wpisanych do ewidencji producentów. Istotne jest również, by prowadzili oni działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, a owady te były wpisane do rejestru weterynaryjnego. O dofinansowanie, które tak jak w poprzednich latach wynosi 50 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, będzie można się ubiegać do końca maja, jeśli zainteresowanie tymi dopłatami spowoduje przekroczenie puli środków. Zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Nabór tradycyjnie obsługują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można dostarczać bezpośrednio do placówek, wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową albo przy użyciu platformy ePUAP lub usługi mObywatel. W składanej dokumentacji oprócz wniosku powinny się znaleźć także załączniki. To jest wydane w tym roku zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o liczbie pni pszczelich i oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis. Szczegóły na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa arimr.gov.pl. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6. Ja już za chwilę powiemy o przechowywaniu kasz.
Agrobiznes.
Tu Radio Lublin i piątkowe wydanie Agrobiznesu. A teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Zdrowa żywność to przede wszystkim żywność przydatna do spożycia, dlatego tak ważne jest nie tylko sprawdzanie daty ważności na opakowaniu, jaką zapewnia nam producent, ale także sposób, w jaki będziemy ją przechowywać w warunkach domowych. Dotyczy to także kasz i innych produktów sypkich. Nawet najdroższa i najlepsza jakościowo żywność nie będzie trwała, jeżeli nie zapewnimy jej właściwych warunków przechowywania. To m.in. odpowiednie opakowania przeznaczone do przechowywania produktów spożywczych, jak i zalecana temperatura, miejsce i stosowna obróbka.
Kasze, podobnie jak mąka, może w mniejszym stopniu, ale będą cechowały się zdolnością do wchłaniania wilgoci, ale też przejmowania zapachów ze środowiska, więc należałoby je trzymać w czystym, suchym pomieszczeniu.
Doktor inżynier Piotr Zarzycki, Wydział Nauk Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jeżeli kasze cechują się niską wilgotnością, około 10-12%, tak jak ma to w warunkach magazynowych, można je bez większych szkód przechowywać przez bardzo długi czas, roku do 2 lat. Natomiast w naszym wypadku te kasze, te, które kupujemy, będą miały trochę wyższą wilgotność, około 13-14%. I tutaj te czasy przechowywania będą też zależeć od tego, jaka jest wilgotność względna powietrza w tym pomieszczeniu, w którym przechowujemy te kasze, bo w przypadku zwiększonej wilgotności powietrza, proces ich psucia będzie procesem bardzo szybkim. Tutaj głównie mówimy o oksydacji tłuszczów, która zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Jeżeli udałoby nam się zapewnić warunki wilgotności względnej poniżej 65%, wtedy możemy przez dłuższy czas przechowywać te kasze bez szkody. Natomiast przy wilgotności względnej powietrza powyżej 70% te procesy już przyspieszają i żeby mieć pewność, że nasz produkt nadal ma pełne walory żywieniowe i zdrowotne, no to nie powinniśmy wydłużać tych czasów przechowywania. I tutaj można wspomnieć, że jeżeli chodzi o takie czasy przechowywania, to płatki owsiane będą charakteryzowały się czasem przechowywania od 4 do 5 miesięcy, kasza jęczmienna od 12 do 13 miesięcy, kasza perłowa od 18 do 19 miesięcy.
Żyj zdrowo.
A na co zwracać uwagę przy zakupie takich produktów i w czym je przechowywać?
Tutaj moglibyśmy zwracać uwagę na terminy przydatności podawane przez producenta, bo najczęściej są one określane od daty produkcji. Więc tutaj nie sugerujemy się tym, kiedy otworzyliśmy pudełko z kaszą, tylko patrzymy, kiedy ta kasza była wyprodukowana. Dlatego, że kasze, które kupujemy, no nie są nam z reguły sprzedawane w pudełkach hermetycznych. Są to pudełka, przez które powietrze ma wolny dostęp do kasz. Głównie to chodzi o utlenianie tłuszczy, ale tutaj będzie ryzyko szczególnie w tych kaszach o wyższej zawartości tłuszczu, czyli na przykład płatki owsiane, no bo one charakteryzują się wyższą zawartością zawartością tłuszczu, płatki jęczmienne. Natomiast nie można zapomnieć o tym, że kasza będzie wchłaniać wilgoć. I w przypadku dużego zawilgocenia, no tutaj może się nam rozwijać po prostu mikroflora, której nie chcielibyśmy na kasz. W przypadku moim sprawdza się w momencie, kiedy kupuję tę kaszę czy ryż, przesypuję ją do szczelnie zamykanego szklanego słoika. Aktualnie nawet nie czekam na otwarcie opakowania, tylko w momencie, kiedy wracam ze sklepu, po prostu od razu dokonuję przenosin i przerzucam tą kaszę czy w woreczkach, czy sypką do słoiku. Lepiej się przechowa, a dwa, mole się nie rozwiną, bo nawet jeżeli pojawią się w szafce, no to już do kaszy nie będą miały dostępu.
Przed zapakowaniem produktów do pojemnika należy dokładnie zapoznać się z symbolami, jakie się na nim znajdują. Symbol kieliszka i widelca informuje nas o tym, że tworzywo, z którego naczynie zostało wyprodukowane, jest przeznaczone do kontaktu z żywnością, a to oznacza, że nie zmieni jej właściwości, np. smaku czy zapachu, i będzie bezpieczna dla naszego zdrowia.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin. Już po przerwie powiemy o wystawie zwierząt i maszyn. Piątkowe wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin 23 maja. W Ułężu w powiecie ryckim jutro rozpoczyna się doroczne Zielone Agro Show and Animal Show, spotkanie dedykowane hodowcom bydła mlecznego i producentom mleka. Imprezie towarzyszą także wystawy, w tym Krajowa Wystawa Bydła Białogrzbietego organizowana przez Polski Związek Bydła Białogrzbietego oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. To rasa, która niegdyś była bardzo popularna, widziana na każdym pastwisku w Polsce, idealnie przystosowana do tutejszych warunków środowiskowych. Została z trudem uratowana przed zapomnieniem i wyginięciem, obecnie odbudowana z własnym programem ochrony, z księgami hodowlanymi. Jest utrzymywana w 4 rejonach Polski i wciąż prowadzone są prace nad zwiększeniem jej pogłowia, mówi dr Wioletta Sawicka-Zugaj z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego.
Jeżeli chodzi o bydło białogrzbiete, pierwsza cecha charakterystyczna to oczywiście umaszczenie, które, jak ja uważam, i wielu hodowców naszych, jest to najpiękniejsze bydło w Polsce. Nie można powiedzieć, że w Europie i na świecie, ponieważ obserwujemy w innych krajach podobne umaszczenia, ale jest to rzeczywiście przepiękne zwierzę. To jeżeli chodzi o cechy fenotypowe. Jeżeli chodzi o użytkowość, może nie cechuje je tak duża użytkowość mleczna jak ras komercyjnych, międzynarodowych, ale jest to na pewno rasa, która charakteryzuje się bardzo dobrymi cechami jakościowymi mleka. Ostatnio przeprowadzone przez nas badania wykazały, że bardzo duża część populacji tych krów posiada tendencję do produkcji tak zwanego mleka A2, które jest dzisiaj bardzo modne i jest nawet tutaj proponowane dla alergików, czy też osób, które mają problemy ogólne z układem pokarmowym. I okazuje się, że ta rasa może brać bardzo czynny udział w produkcji tego typu mleka. Poza tym oczywiście bardzo dobra jakość mięsa. Zwierzęta są to bardzo niezwykle wytrzymałe. Świetnie sprawdzają się w niewielkich gospodarstwach, w gospodarstwach nawet powiedziałabym również ekstensywnych, ekologicznych, gdzie będą miały bardzo szeroki dostęp do pastwisk, bo to na pewno zdecydowanie będzie wpływało na skład chemiczny surowca, które te zwierzęta posiadają. No i ta zmienność genetyczna, wysoka zmienność genetyczna, która niestety u ras komercyjnych jest niska, co doprowadza niejednokrotnie do wielu problemów, również zdrowotnych. A tutaj te cechy zdrowotne, produkcyjne, długowieczność również są na bardzo wysokim poziomie.
Podczas Zielonego Agro Show i Animal Show, oprócz Krajowej Wystawy Bydła Białogrzbietego, zaplanowano także Regionalną Wystawę Bydła Mlecznego, Regionalną Wystawę Rodzimych Ras Koni oraz Wystawę Alpak. Zielone Agro Show to niepowtarzalna okazja dla rolników, aby w jednym miejscu poznać ofertę 150 wystaw, obejrzeć, porównać i wybrać najlepsze maszyny dostępne na światowych rynkach. Korzystając z wiedzy i pomocy wystawców, każdy ma możliwość zapoznania się z technologią zbioru, kosztem eksploatacji, a także wydajnością maszyn. Poza wystawcami oferującymi nowoczesne maszyny rolnicze, można odwiedzić także firmy produkujące nasiona, nawozy, pasze i dodatki paszowe, folie rolnicze, elementy wyposażenia budynków inwentarskich oraz wiele innych. Imprezę zaplanowano jutro i w niedzielę na lotnisku w Ułężu. Wstęp na wystawy, parkingi oraz katalogi są bezpłatne. Szczegóły na stronie agroshow.pl. Agrobiznes w Radiu Lublin. Do godziny 6 powiemy jeszcze o programie Energia dla Wsi. I na zakończenie agrobiznesu mamy jeszcze jedną informację. Trwa nabór wniosków w programie Energia dla Wsi. To kompleksowy program, który ma zwiększać dostępność oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Z programu może skorzystać rolnik, czyli osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym położone w ramach zabudowy zagrodowej, w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub dział specjalnych. Specjalnej produkcji rolnej. Program dedykowany jest także spółdzielniom energetycznym lub ich członkom oraz powstającym spółdzielniom energetycznym. Forma dofinansowania to pożyczka do 25 milionów złotych na danego beneficjenta albo dotacja do 20 milionów złotych na danego beneficjenta. Aby inwestycja mogła wziąć udział w programie Energia dla Wsi, nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres trwałości wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji. Budżet programu wynosi 3 miliardy złotych, a okres jego realizacji to lata 2022-2030. W ramach wniosków o dotacje można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji oraz magazynów energii, a w ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się także inwestycje dotyczące budowy instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji. Nabór potrwa do 19 grudnia tego roku. Szczegóły na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zbliża się godzina 6, a to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrobiznesu 23 maja, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. O godzinie 6 wiadomości, a potem rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, który potrwa do 9. Kolejny Agrobiznes w poniedziałek o 5.30, zaś w sobotni poranek zapraszam jak zawsze na poradnik działkowca. Dziękuję za dziś, miłego dnia Państwu życzę, Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.
Agrobiznes.